Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz Kiczko. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pani doktor Diana Dmuchowska. Witam panią doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor jest specjalistą okulistyki. Pracuje na co dzień w klinice okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dotarła do naszego studia bezpośrednio z sali operacyjnej, zakończyła popołudniowe operacje zaćmy u naszych pacjentów.
Tak jest.
Pani doktor, zanim zaczniemy do tematów fachowych, przejdziemy, porozmawiamy troszeczkę o sukcesach organizacyjnych. Złote klucze kuriera porannego 2014. Na internecie odnalazłem pani jako laureatka. Co sprawiło, że tak wielkie wyróżnienie u tak młodej osoby? Trudno, trudno sobie mówić.
Z natury jestem skromną osobą. Wydaje mi się, że może takie trochę ponadprzeciętne zaangażowanie w wiele spraw, chyba głównie naukowych, które było realizowane i w Polsce, i za granicą, tu konkretnie w Niemczech. Zaangażowanie również w życie naszej uczelni.
Ja przerwę, pani doktor. Była koordynatorem Erasmusa, czyli międzynarodowego programu studenckiego.
Wymiany studentów.
Studenci do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku cały czas przyjeżdżają.
Chętnie.
Mamy obcokrajowców, którzy na co dzień studiują, przyjeżdżają też na wymianę, a też dzięki temu nasi studenci naszego Uniwersytetu Medycznego mają szansę wyjechać w Europie i zobaczyć, jak się studiuje, jak pracuje się w innych krajach europejskich.
Tak jest i jako student piątego roku, ja jako student wyjechałam na taką wymianę, natomiast później role się trochę zmieniły i teraz nawet w tej chwili mam w grupie osoby, które przyjeżdżają do nas na wymianę i które teraz ja uczę.
Pani doktor, gdzie wyjeżdżała?
Byłam w Niemczech.
To też w związku z tym doktorat obroniony na jednej z uczelni w Niemczech.
Tak, tak. Dzięki wymianie poznałam niesamowite osoby. Tu chodzi konkretnie o panią profesor, która tam pracowała, która w ogóle zafascynowała mnie samym przedmiotem okulistyki. Właściwie wtedy ta moja pasja trwająca i właściwie rozwijająca się do dziś się zaczęła. I nasza współpraca zaowocowała właśnie takim miłym doktoratem.
Czyli jeśli rodzice, dziadkowie, którzy słuchają naszej audycji i ich dzieci, wnukowie chcą wyjechać do obcego kraju, tam studiować, pani doktor zachęca i poleca.
Tak, zachęcam, to otwiera możliwości, otwiera głowę, tak bym to nazwała. Chociaż uważam, mimo wszystko, mimo różnych miejsc na świecie, w których bywałam, że najlepszym miejscem do życia jest Polska. Aczkolwiek rozwijanie się, podróże, bycie w innych państwach niewątpliwie rozwija człowieka.
Pani doktor reprezentowała też Polskę przy Parlamencie Europejskim w związku też z Erasmusem.
Tak, tak. Jako ambasador Erasmusa, o ile pamiętam, w 2012 roku pracowaliśmy nad kształtem programu i tam było sporo zmian wprowadzonych.
Pani doktor, ale wracamy do okulistyki.
Tak.
To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Większość osób, to taki znak naszych czasów, nosi okulary.
Tak.
Czy to jest związane z nadużywaniem różnych urządzeń elektronicznych, nieszanowania wzroku, ale każdy, kto nosi okulary, w pewnym momencie ma taki dyskomfort, że coś jest nie tak. Czy to znaczy, że te okulary nam się psują, czy powinniśmy coś zmienić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
Zacznijmy od tego, że coraz więcej osób nosi okulary, ponieważ, nie wiem, czy możemy to już nazwać epidemią, natomiast częstość występowania krótkowzroczności rośnie i to na całym świecie. Stąd coraz więcej osób nosi okulary. Natomiast jeśli nosimy okulary przez ileś lat i w którymś momencie coś jest nie tak, przyczyny mogą być różne. Może się okazać, że mamy jakąś chorobę, może być to choroba na przykład siatkówki, ale może rozwijać się zaćma.
Ale też ja czasami patrzę, starsze osoby używają tych okularów i tylko wyłącznie do czytania, tak zwanego czytania. I te okulary lądują później w różnych miejscach. I jeśli nawet z daleka, nie trzeba być fachowcem, popatrzy się na to, jak wygląda szkło w tych, jest porysowane, zacienione, to też może być powodem. To też może być powodem tego,
należałby,
że
przetrzeć czasami.
Przetrzeć te okulary, albo je po prostu wymienić na ten. Ale to wiąże się wtedy z oceną przez specjalistę.
To się zgadza. Jeszcze może dodam to, że u osób, które nie potrzebowały okularów, natomiast po 40, bo wtedy zaczyna się ten proces, zaczynają nosić okulary coraz większej mocy do bliżej, czyli do czytania, to jest zupełnie normalne i to jest fizjologiczny proces.
Czyli to, że po 40 roku życia korzystamy z okularów do czytania, jest
zupełnie normalny proces, tak jest. I wtedy te moce rzeczywiście trzeba zwiększać, bo to się nazywa starczowzroczność, czyli najpierw odsuwamy rękę coraz dalej, później ręka staje się za krótka i zaczynamy nosić okulary i co jakiś czas musimy je zmieniać, ponieważ rosną moce plus pół, plus jeden i około 70 roku życia dochodzimy do plus trzech i raczej od tego momentu powinno być to stabilne, a jeśli coś zaczyna się dziać, to już wtedy trzeba się zastanowić, jaka jest tego przyczyna.
A co w takiej sytuacji z babciami, które są w stanie mimo podeszłego wieku, nie będziemy tutaj wymieniać żadnych,
to znaczy?
Żadnych liczb, są w stanie do ucha igielnego igłę bez okularów wprowadzić.
Oczywiście takie babcie uchodzą w gronie swoich koleżanek za niebywałe fenomeny i cóż za wspaniały wzrok mają, że są w stanie bez okularów to zrobić. Natomiast niestety sprawa nie jest taka prosta, ponieważ należałoby zweryfikować to, jak widzą dodali. W momencie, tak jak mówiłam już, jak potrzebne są okulary do bliżej, tracimy zdolność widzenia bez okularów, zarówno do bliżej, jak i do dali. To mogą zrobić młodsze osoby. Jeśli starsza osoba jest w stanie nawlec nitkę bez okularów, jest wielce prawdopodobne, że jest po prostu osobą krótkowzroczną, co oznacza, że owszem, do bliżej nie potrzebuje okularów, ale za to potrzebuje okularów do dali.
I nie zobaczy numeru autobusu zbliżającego się
tak
do przystanku.
Jest. Ale jeśli taka babcia funkcjonuje głównie w warunkach domowych, autobus nie jest jej do szczęścia potrzebny, może to w jej życiu nie mieć znaczenia. Więc nadal wśród swoich koleżanek będzie uchodziła za osobę z niesamowicie fenomenalnym widzeniem.
Rada może dla osób troszeczkę też młodszych. Bardzo modne są szkła kontaktowe. Czy jeśli stajemy przed wyborem szkło kontaktowe czy okulary? Jak z punktu widzenia specjalisty są mody? A jak specjaliści to oceniają?
Mody i trochę komfort. To jest akurat taki szerszy temat, ponieważ soczewki kontaktowe, po pierwsze przy ich dobieraniu musimy uwzględnić, czy pacjent może je nosić. Po drugie, komfort różni się i od stanu hormonalnego, czy nie ma zespołu suchego oka. mogą być korzystne u osób uprawiających sporty, u niektórych na co dzień, natomiast niosą też bardzo małe, ale również ryzyko działań niepożądanych. Tutaj chodzi o ewentualne zakażenia, czego przy okularach nie mamy.
Pani doktor, wracamy do tematu rzeczywistego naszej dzisiejszej audycji, a jest to zaćma. Jak moglibyśmy tak w sposób zrozumiały określić, co to jest zaćma?
Zaćma jest to zmętnienie soczewki. Soczewka jest to struktura w oku, która załamuje promienie. Żeby widzieć dany obraz, nasze oko przetwarza go na impulsy, które później są dalej opracowywane w mózgu. Żeby dobrze widzieć, promienie muszą się załamać w jednym konkretnym miejscu. To miejsce nazywa się plamka na siatkówce. I żeby się nie załamały ani przed, ani za, muszą być promienie świetne załamane przez dwie struktury. To jest rogówka i soczewka. Jeśli dochodzi do zmętnienia soczewki, przez te struktury światło nie przechodzi tak, jak powinno. Dochodzi do upośledzenia widzenia.
Bo normalnie soczewka to tak, jak możemy, widzimy czasami takie soczewki do oglądania czegoś w powiększeniu. Tak samo mamy taką samą strukturę mamy w oku. Na co dzień ona jest piękna, przejrzysta, promienie słoneczne i nie tylko, wszystko, co widzimy, każdy promień przebiega
tak,
tam.
Tak, długość fal świetlnych.
I to zmętnienie czym jest spowodowane?
Główną przyczyną są procesy starzenia. Aczkolwiek w pewnym procencie pacjentów mogą być inne przyczyny, wtedy zaćma może się rozwinąć również w młodszym wieku. Możemy mieć do czynienia z zaćmą wrodzoną, zaćma w przebiegu innych chorób oczu, również niestety jako działanie niepożądane stosowania pewnych leków. I tutaj najczęstszą przyczyną są stosowane steroidy. One mogą świetnie działać.
W różnych chorobach niestety.
Tak,
jest to,
ale
jest
mają
to,
działania niepożądane.
Sterydy są lekiem, ja określam, słabości medycyny. Są powszechnie stosowane. Dają szybki efekt. Pacjent jest zadowolony, szczególnie przy różnego rodzaju zespołach bólowych. Natomiast powikłania sterydoterapii pustoszą nasz organizm i jednym z tych miejsc, tak jak słyszałem pani doktor, jest zaćma.
Też ciśnienie w oku, ale akurat dzisiaj o zaćmie.
Pani doktor, czy zaćma jest chorobą taką homogenną? Czy są jakieś rodzaje zaćmy? Jak możemy podzielić zaćmy?
Podziały są różne, na przykład anatomiczne, czyli która część tej struktury, którą jest soczewka, zmętnieje. Może jest zaćma jądrowa. Tutaj czasami pacjenci się interesują, jak słyszę, jak rozmawiamy między sobą, że co to znaczy, że ma zaćmę jądrową. Ktoś ma korową, ktoś ma podtorebkową. To mówi nam o tym, w którym miejscu jest zmętnienie.
Dla pacjenta efekt jest zawsze taki sam, gorzej widzi.
Zależnie od typu zaćmy, jeśli myślimy o anatomii, ma to znaczenie, ponieważ są, na przykład zaćma podtorebkowa powoduje, że nie musi być znacznie nasilona, a szybko gorzej widzimy. Natomiast zaćma korowa może się rozwijać, a może nie mieć wcale dużego wpływu na ostrość widzenia.
Czy jakieś inne podziały? Oprócz anatomicznego?
Zależnie od stopnia zaawansowania. Zaćmy najbardziej, mówimy, zahodowane. To są zwane zaćmy dojrzałe. Coraz mniej już ich jest, ale nadal spotykamy.
Pani doktor, jakie objawy zaćmy w pierwszym miejscu? Z czym pacjenci się zgłaszają? Co powinno zaniepokoić osobę, która zgłasza się do okulisty?
Pacjenci mówią, że coraz gorzej widzą. Sprawdzamy ostrość wzroku i zamiast widzenia stuprocentowego, to widzenie jest mniejsze, zależnie od typu i zaawansowania.
Czy, któreś z widzenia możemy w warunkach domowych sami sobie jakiś test przeprowadzić, zanim udamy się do specjalisty?
Chociażby z numerem autobusu. Przez wiele lat rozpoznawaliśmy, jak był w danej odległości, a teraz rozpoznajemy na przykład już, jak jest bardzo blisko, albo w ogóle przestajemy rozpoznawać i musimy prosić kogoś o pomoc. Widzenie telewizji, tak, odległość, jak musi... W jakiej odległości od telewizora musimy usiąść.
Usiąść, żeby to...
Problemy z czytaniem.
Jakie badania potwierdzają rozpoznanie zaćmy? Co powinno nas za... Na co pacjent powinien być przygotowany, idąc do specjalisty okulistyki? No, podejrzewa, gorzej widzi, ten autobus przyjeżdża, niewłaściwy numer ma... Idziemy do specjalisty. Co w gabinecie okulistycznym, jakie badania będą wykonane naszemu pacjentowi?
Badanie jest bardzo proste i nie wymaga wyrafinowanej aparatury. Standardowo pacjent w poradni okulistycznej ma ocenioną ostrość wzroku, zmierzone ciśnienie, z reguły rozszerzone źrenice i przez źrenice oceniamy soczewkę. W lampie szczelinowej, czyli w tej lampie, w której z jednej strony siedzi doktor, z drugiej strony siedzi pacjent i ocenia oko.
Rozszerzone źrenice. Co to ma na celu i jak to jest wykonywane?
Wpuszczane są krople. Trzeba trochę odczekać. I dzięki temu widzimy nie fragment... Widzimy większy fragment soczewki w większym zakresie, również do oceny dna oka, ale skoro dzisiaj mówimy o zaćmie, to chodzi o ocenę soczewki.
Czyli tracimy to, co jakby decyduje o kolorze naszych oczu, czyli źrenica nam się powiększa,
tak,
jest
taka czarna,
olbrzymia jest, nie widać, jakiego koloru mamy oczy.
Ale to jest indywidualne, bo nie każdego się tak dobrze źrenica rozszerza. To jest różnie.
To jest kwestia wrażliwości na leki rozszerzające.
Tak,
jak długo takie rozszerzenie trwa? Czy powinno nas niepokoić?
Z reguły po wizycie u okulisty potrzebujemy kilku godzin, żeby dojść do siebie. Zwłaszcza przeszkadza nam nasilone światło, na przykład jak jest śnieg, bądź znaczne nasłonecznienie. Wynika to z tego, że naszą naturalną reakcją, żeby zmniejszyć liczbę promieni dostających się do oka, jest zwężenie źrenicy. Natomiast okulista celowo rozszerza źrenicę, więc nie mamy jak się bronić.
Bo też w tej lampie szczelinowej będzie światło, które normalnie by zwęziło nam źrenicę i nie byłby w stanie właściwie ocenić.
Nie tak dokładnie.
Źrenice będą rozszerzone, nasze widzenie będzie pogorszone, dlatego też jadąc na badanie nie jedziemy samochodem.
Będziemy tak,
mieli
zdecydowanie
problemy z powrotem do domu.
Już skoro mówimy tutaj o praktycznych aspektach, to miło by było nie samochodem i panie bez znacznie nasilonego makijażu.
I czasami myślę, że osoba towarzysząca, która by pozwoliła wsiąść do właściwego autobusu, samochodem
tak
by
jest.
Odwiozła do domu i gdzie w zacienionym pomieszczeniu można byłoby spokojnie poczekać.
Bądź nałożyć okulary przeciwsłoneczne.
Które też uchronią i poprawią komfort
tak
po takim rozszerzeniu.
Czy koniecznie trzeba iść ze sobą towarzyszącą? To już zależy od sprawności samego pacjenta. Do naszej poradni, no myślę, że w większości jednak pacjenci przychodzą sami.
Pacjent jest zakwalifikowany, jest diagnoza zaćma. Jest leczeniem operacyjnym.
Tak.
Na czym polega zabieg operacyjny? Nie mam na myśli tutaj szczegóły, takie wyrafinowane techniki, którym skalpelem, co, jak się tam, co się
ile
nacina,
milimetrów.
Ile milimetrów, w którym momencie. Z punktu widzenia pacjenta, to troszeczkę w specjaliście jest, zawsze trudno jest opowiedzieć, co odczuwa pacjent, bo powinniśmy tutaj do studia poprosić pacjenta, który miał niedawno zabieg, ale spróbujmy może wczuć się w rolę pacjenta, co dzieje się z pacjentem, jak ten zabieg przebiega.
Prowadzę zajęcie ze studentami i oni bardzo często o to pytają. W związku z tym niejednokrotnie chodzimy do pacjentów przed operacją, po operacji, zadając im właśnie to pytanie. Może opowiem najpierw, o co chodzi w operacji. Zaćma jest to zmętnienie soczewki. W związku z tym trzeba to zmętnienie usunąć i na to miejsce wstawić sztuczną soczewkę, która jest przezierna i która zostaje tam już do końca życia.
Tak przez ciekawość zapytam, z jakiego materiału jest zrobiona?
Na przykład akrylowa. Rzadko silikonowe. One mogą mieć pewne rodzaje powłok, mogą mieć różne kształty, zależnie od producenta. Natomiast pacjentowi najważniejsze jest to, jak będzie widział przez tą soczewkę. A tu też są różne możliwości. Łącznie z tym, że są rodzaje soczewek, które umożliwiają widzenie bez okularów do bliżej i do dali.
Czyli możemy jakby zmodyfikować przy okazji wadę wzroku, którą mamy?
To jest oddzielna sprawa, bo widzenie bez okularów do bliżej i do dali to jest jeden temat. Natomiast jeśli ktoś na przykład przez praktycznie całe życie nosił okulary, czy to plusy, czy minusy, rzeczywiście możemy zrobić tak, żeby już tych okularów nie musiał nosić.
Proces leczenia w klinice okulistyki to jest kilka wizyt. Nie da się tego za jeden raz załatwić. Jak to wygląda? Pacjent musi się zgłosić zgodnie z nowymi takimi procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia. O czym jeszcze i o perspektywach leczenia później jeszcze powiemy. Ma być w sumie 5 wizyt. Co pacjenta czeka na tych wizytach?
Pacjent zgłasza się ze skierowaniem i jest wyznaczony termin wstępnej kwalifikacji. Pierwszą wizytą jest właśnie taka kwalifikacja. Sama wizyta nie jest długa, właściwie pół godziny, jeśli nie ma wielu osób czekających, można się tym zająć. Później jest wizyta już dłuższa, dokładniejsza, z znacznie dokładniejszym badaniem, oceną, pomiarem, jaka to ma być soczewka, omówieniem wszystkiego. Odbywa się już na krótko przed zabiegiem, to jest 2-3 tygodnie. Trzecia wizyta, dzień operacji, pacjent zgłasza się, wykonywana jest operacja i praktycznie wszyscy pacjenci tego samego dnia wracają do domu, aby następnego dnia rano, czwarta wizyta, zgłosić się do nas na kontrolę w pierwszej dobie po operacji i ostatnia wizyta około 2 tygodnie po operacji.
I tutaj magiczny zabieg. To jest liczba minut budząca duże emocje, 15. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to jest tak rzeczywiście krótki zabieg?
To oczywiście zależy od tego, z jaką zaćmą mamy do czynienia. Natomiast jeśli pomyślimy o takiej zwyczajnej, z ładną, szeroką źrenicą, niepowikłanej innymi stanami chorobowymi oka, rzeczywiście od momentu, kiedy pacjent kładzie się na stole operacyjnym, tylko wtedy jeszcze musimy troszkę odczekać, musimy zamonitorować jego stan ogólny, my ze strony okulistycznej, pielęgniarskiej musimy wszystko przygotować, ale rzeczywiście sam zabieg jest to procedura kilkunastominutowa.
Pacjent jest przytomny?
Pacjent jest przytomny, wszystko słyszy. W naszym szpitalu dajemy takie leki, które troszeczkę uspokajają, bo wiadomo, wiąże się to ze stresem.
Ja, mimo że na co dzień pracuję w szpitalu, myślę, że taka jakby położenie się z drugiej strony też budziłoby emocje, podnosłoby ciśnienie, przyspieszyłoby czynność serca, byłby niepokój. Nie jest to sytuacja, myślę, że komfortowa i taka codzienna. Człowiek nie co dzień poddaje się zabiegowi operacyjnemu. Także takie leki, które troszeczkę stonizują nasze emocje, są dla nas jak najbardziej potrzebne.
Tak, tak. I takie leki stosujemy. Jeśli chodzi o znieczulenie, są to kropelki. Pacjent w trakcie operacji leży, jest przykryty specjalnym obłożeniem. Cały czas jest w kontakcie z operatorem. Jeśli ma potrzebę poprawienia nogi, bo boli go kolano, jak najbardziej może to wykonać. Oczywiście uprzednio informuje o tym lekarza. Głównym zadaniem pacjenta jest leżeć spokojnie i patrzeć w światło. Światło to jest mikroskop, który jest nad pacjentem. Drugie oko jest zakryte. Wykonywana jest operacja, tak jak wspomniałam, ze studentami pytaliśmy pacjentów, jak to odczuwają. Mówią, że widzą różne światełka. Większość nie skarży się na ból. Niektórzy sygnalizują to, ale oczywiście możemy wtedy dodać środka znieczulającego. I z reguły już, jak zdejmujemy wszelkie obłożenia, pacjenci są zaskoczeni, że to już. Że to już po wszystkim.
Ile czasu czekamy na efekt operacji? Kiedy zaczniemy dobrze widzieć już tak, będziemy zadowoleni?
Jest to sprawa bardzo indywidualna. Składa się na nią wiele czynników. Nie tylko zaawansowanie zaćmy, ale tutaj wchodzą jeszcze inne sprawy w grę, między innymi stan rogówki. Niektórzy od razu w pierwszej dobie, niektórzy muszą poczekać 2-3 tygodnie.
Zaćma, wracamy jeszcze do diagnostyki. Zaćma dotyczy jednego oka, obu. Jak to w praktyce wygląda?
W praktyce wygląda tak, że najczęściej obu, aczkolwiek tutaj wspominaliśmy, że mogą być przyczyny zaćmy niezwiązane ze starzeniem się, na przykład po urazach. To wtedy może być jednostronna. Natomiast najczęstszy typ zaćmy, czyli starcza, przebiega obustronnie, natomiast może być to różny stopień zaawansowania.
Pacjent nie decyduje się na operację. Operacja nie jest jego celem w życiu. Co wtedy się dzieje u pacjenta z zaćmą?
Oczywiście moment decyzji dotyczący operacji zależy od pacjenta. Zależy też i od jego osobowości, i od jego potrzeb. My ze swojej strony mamy też pewne ograniczenia, ponieważ nie każdego z początkową zaćmą możemy w ogóle zoperować. Tutaj chodzi o refundację przez NFZ. Natomiast ze strony pacjenta, i o tym pacjentów informujemy, należy zawsze uwzględnić to, że owszem, operacja może być 15-minutowa i pacjent będzie w siódmym niebie, natomiast nie zapominajmy o tym, że istnieje również ryzyko powikłań. Ono jest małe, ale istnieje, tak jak przy każdej ingerencji w ciało człowieka. W związku z tym moment optymalny do wykonania operacji to jest taki, kiedy zaćma przeszkadza nam w funkcjonowaniu na tyle, że jesteśmy gotowi podjąć się ryzyka operacji. I ten moment jest różny. Inaczej zadecyduje osoba wykonująca precyzyjną pracę, mająca 50 lat. Inaczej zadecyduje osoba, która porusza się właściwie po domu, ma 90 lat i potrzeby jej są mniejsze, jeśli chodzi o widzenie. Taka osoba z reguły trochę później decyduje się na operację.
Czy powikłania powinny niepokoić pacjentów, czy raczej jest to sprawa taka, no, ilość powikłań jest...
Ilość powikłań jest niska, ale nie można o nich zapominać, tak jak wspomniałam, przy każdej ingerencji w ciało człowieka.
To ja zawsze swoim pacjentom mówię, że którzy słysząc, że ryzyko powikłań jest 1%, 1 promil, to niewiele, to wszystko... Ja mówię tak, tylko że ten 1%, 1 promil, skąd się bierze? Nigdy nie wiemy, kogo on dotyczy.
Dokładnie.
Decydując się, musimy o tym pamiętać. Nie możemy tego bagatelizować. Wykonując, przygotowując pacjenta, minimalizujemy ryzyko powikłań, natomiast nie jesteśmy w stanie całkowicie je wyeliminować.
Tak, także 100% gwarancji niestety nie możemy dać i przed operacją pacjent jest informowany o ryzykach i udziela świadomej zgody na zabieg. Jeszcze tutaj dodam, było pytanie, co się stanie, jeśli pacjent
nie podejmie decyzji. Jest twardy, mówi, że nie, żadne operacje nie wchodzą w grę, nie operuje się. Co wtedy się dzieje?
Tak, tak jak powiedziałam, oczywiście jest to decyzja pacjenta, natomiast należy uwzględnić przy tych decyzjach fakt, że zbyt długie czekanie niestety zwiększa ryzyko operacyjne, jeśli doprowadzimy do tego, że już zaćma będzie bardzo zaawansowana. To nie jest wskazane.
Czyli lepiej zoperować się wcześniej, niż
bardzo późno.
Też myślę, że z wiekiem, bo to dzieje się, przybywa nam ogólnoustrojowych chorób, które pogarszają komfort naszego chorowania. Pani doktor, częściej pacjentami są kobiety czy mężczyźni? Kto ma większy dyskomfort?
Musielibyśmy spojrzeć niestety na taką przykrą statystykę dotyczącą średniego wieku życia kobiet i mężczyzn, jako że jest to choroba w większości związana ze starzeniem się, czyli dotycząca osób starszych, więcej jest kobiet, ponieważ żyją dłużej. W związku z tym mamy więcej pacjentów, którzy przychodzą na operację zaćmy i większość stanowią kobiety. Co wynika z tego rozkładu, bo samo bycie kobietą nie jest szczególnym ryzykiem rozwoju zaćmy.
Wydawało mi się, że w starszym wieku panowie mają hobbystyczne czynności mniej wymagające wzroku i to może panów nie kieruje na zabiegi operacyjne, natomiast panie lubią tam haftować, szydełkować. Gdzie ten wzrok? Wzrok jest niezbędny.
Tego nie sprawdzałam i nie znam badań tego dotyczących. Natomiast tu jeszcze właściwie nie wspomnieliśmy o jednym czynniku ryzyka, na przykład cukrzycy. Jest to przecież choroba cywilizacyjna, rośnie liczba zachorowań lawinowo.
Zgadza się, dlatego też jedna z audycji w przyszłości będzie poświęcona tylko i wyłącznie cukrzycy w naszym radiu.
I bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że też profilaktyce. Natomiast jeśli chodzi o związek cukrzycy z zaćmą, osoby z cukrzycą, u osób tych zaćma rozwija się wcześniej i postępuje szybciej. Niestety.
Czyli jeśli mamy, podejrzewamy u siebie cukrzycę, to zaczynamy intensywne leczenie dietetyczne, farmakologiczne. Nie odpuszczamy, nie łagodzimy sobie rygorystycznej diety, bo akurat mamy święta. Bo
oj, tam święta troszkę.
Ale musimy tutaj jakby szczególnie przedstawić zagrożenia, które naszym pacjentom mogą się zdarzyć.
Natomiast już skoro jesteśmy przy temacie okulistycznym, to cukrzyca i związek z zaćmą to jedno i chyba mniej istotne. Natomiast może cukrzyca doprowadzać do uszkodzenia siatkówki i to jest duży temat, który będzie poruszony pewnie przy okazji innej audycji, ale potencjalnie powikłania cukrzycy w oczach mogą prowadzić nawet do ślepoty.
Na wstępie wspomniałem, że pani doktor dotarła mimo popołudniowych godzin bezpośrednio z sali operacyjnej do nas. W tej chwili operacje w klinice okulistyki są wykonywane nie tylko w godzinach porannych, takiej normalnej ordynacji, ale też popołudniami i w niedzielę.
Tak.
Czym to jest spowodowane?
W związku ze zniesieniem limitów na operacje zaćmy, zresztą nie tylko, tam chodzi też o tomografię i rezonans, od 1 kwietnia zwiększyliśmy liczbę wykonywanych operacji i nie tylko my, stąd operacje wykonywane popołudniami i w niedzielę.
To daje szansę naszym pacjentom, którzy podejmą decyzję o tym, żeby zoperować się na szybszy termin. Także jeśli pacjent się zgłosi na wizytę kwalifikacyjną i wstępnie dostanie kwalifikację na za rok, to nie powinien się tym przejmować, ponieważ ten termin najprawdopodobniej zostanie znacznie przyspieszony.
Dokładnie, tak jest między innymi cel, aby kolejki uległy skróceniu i zostały urealnione. Bywało, że kolejki w naszym szpitalu czy w naszym województwie sięgały 2, 3, 4 lat, co przy niskiej ostrości wzroku pacjenta wręcz było niebezpieczne. ryzyko na przykład upadku i złamań. Także dobrze się dzieje, że te kolejki będą krótsze. Być może nawet uda się je zmniejszyć na tyle, że operacje będą wykonywane na bieżąco. Czyli, być może do końca roku.
Czyli pacjent podejmuje decyzję, że chce być zoperowany, ma pełne kwalifikacje do wykonania zabiegu, wyraża na to zgodę i w ciągu kilkunastu dni będzie miał...
Czy tygodni?
Będzie miał wykonany zabieg operacyjny, tak, który zdecydowanie poprawi komfort, bo pacjenci w końcu mówią, że przejrzałem na oczy i zobaczyłem pewne defekty w moim domu.
Tak, tutaj podawałam przykłady. Panie niejednokrotnie zgłaszały mi, że zauważyły plamy na dywanie, na firankach, niektóre na ubraniach, coś, czego wcześniej nie były świadome. Niektórzy to określają jako odzyskanie nowego życia.
Nowy wzrok.
Niektórzy jako cud.
Większość informacji w... No może poza radiem dociera do nas z otoczenia poprzez bodźce wzrokowe. Mimo że określa się, że to faceci są wzrokowcami, ale kobiety też bez wzroku nie są w stanie sobie poradzić.
Ale nie jest to proste.
Wyjątkiem jest Radio Ortodoksja, gdzie my docieramy do naszych słuchaczy tylko za pomocą głosu. Ale nie tylko, bo też zapis naszej audycji można będzie przeczytać na stronie radia, na stronie Uniwersytetu Medycznego. Tam można będzie szczegółowo te wszystkie informacje, które przekazaliśmy Państwu, przeczytać jeszcze na spokojnie, zapoznać się lub też odsłuchać jeszcze naszą audycję ponownie. Proszę Państwa, czas naszej audycji dobiega końca. Ja dziękuję bardzo dla pani doktor Diany Dmuchowskiej.
Dziękuję.
Z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za przybycie do naszego studia, opowiedzenie w sposób bardzo praktyczny o zaćmie. Pamiętajmy o tym, żeby nie zwlekać, obserwować siebie, tak jak w przypadku innych też chorób. Czas pozwoli na poprawę komfortu. My słyszymy się za tydzień. Naszym gościem będzie pan dr Łukasz Lisowski. Opowiemy o jaskrze. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję również.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.